Zaczęło się od tego, że mąż zakazał mi już kupować książki kucharskie, bo lubię gotować i lubię zbierać właśnie przeróżne książki kucharskie, od kuchni indyjskiej przez leksykon przypraw po chociażby coś gruzińskiego. Natomiast po prostu w pewnym momencie, gdy mieszkaliśmy w małym mieszkanku, to książki przestały się mieścić i wszyscy domownicy, czyli ja i mąż, oboje miłośnicy książek i straszliwe chomiki w tym zakresie, oboje daliśmy sobie zakaz. No to cóż było robić? Zaczęłam chodzić do biblioteki i tam sobie wertować książki kucharskie. Kiedy skończyły mi się te bieżące, nagle trafiłam tak zupełnym przypadkiem na książkę z czasów II wojny światowej. I to było to. To było takie zaskoczenie, zdziwienie, bo z jednej strony mam historię II wojny światowej, którą zawsze opowiada się generał Patton, Rommel i tak dalej. Ci się bili, tamci się bili, Hitler, Stalin, jeszcze coś uczynił Churchill. Natomiast takiego zwykłego życia codziennego w czasie wojny nie było. W ogóle nie ma tego, nie jest to obecne prawie w podręcznikach. Jest tam jedno zdanie o tym, że było trudno. I gdy trafiłam na książkę kucharską, w której we wstępie opisano z jednej strony takie podstawowe problemy kobiety, czyli to, że w związku z tym, że obowiązuje system kartkowy, trudno jest zdobyć to i to, więc możemy wypróbować zupełnie inne przepisy i karmić swoją rodzinę z użyciem, dajmy na to, ziemniaków, bo ta książka, na którą trafiłam, to było 100 potraw z ziemniaków. Od tego się zaczęło. Zaczęłam szukać. Szukałam najpierw książek tej samej autorki, potem zaczęłam szukać książek z tej samej epoki, a potem przepadłam. Zaczęłam po prostu wertować wszystkie książki dotyczące historii kuchni, jakie wpadły mi w ręce. I w pewnym momencie odkryłam, że takie książki można całkiem niedrogo kupić i mieć sobie swoją małą półeczkę podręczną przedwojennych czy drugowojennych książek i sięgać do nich w każdej chwili.
A czy pani też odkryła wtedy, że oprócz tego, że można te przepisy wykorzystać także dziś, bo wiem, że pani to robi, że można na podstawie książki kucharskiej opisać historię, napisać historię inaczej, niż została napisana, głębiej dowiedzieć się czegoś? Czy to może być poważne źródło historyczne?
O, jak najbardziej. Przepisy, w ogóle przepisy kulinarne są niesamowitym źródłem historycznym. Chociażby weźmy rachunki dworu Jagiellonów, które stały się jednym z ważniejszych źródeł historycznych do pracy już niestety nieżyjącej Urszuli Borkowskiej, dynastii Jagiellonów. Pani Borkowska fenomenalnie opowiedziała nie tylko właśnie o aspektach politycznych, ale też o życiu codziennym i właśnie chociażby o kuchni. Dzięki niej i dzięki tym rachunkom wiemy, że Jagiełło lubił sałatę. Późniejsze epoki to też kolejne rachunki, kolejne źródła gdzieś zapisane, jakieś wspomnienia, jakieś listy, z których wyłania się obraz nie tylko życia wielkiej polityki, życia dworskiego, ale też właśnie takich przyziemnych rzeczy, na przykład tego, że Polakom bardzo było trudno zaakceptować to, jak jadała królowa Bona i jej przyboczni Włosi, którzy przyjechali razem z nią i zagościli na dworze jagiellońskim. Potem też kolejne epoki, kolejne ciekawostki, kolejne nowości w kuchni i z jednej strony mamy te przepisy, ale dzięki temu, że w przepisach, dajmy na to, mamy gałkę muszkatałową, pieprz i przeróżne inne przyprawy, to wiemy, że Polska musiała utrzymywać kontakty handlowe z ludźmi, którzy mieli dostęp do tego.
Kiedy Anna Król napisała znakomitą biografię Iwaszkiewicza, Rzeczy Iwaszkiewicz intymnie, to przypomnijmy, że biografię pisarza stworzyła zaglądając do szuflad, oglądając urwany guzik, patrząc jak wiszą krawaty w szafie, zaglądając także do kuchni i do starych rachunków. Na tej podstawie można stworzyć portret człowieka, można więc na tej podstawie także stworzyć portret epoki. Ale ja chciałam panią właśnie zapytać o te, no bo skoro zaglądanie do kuchni, do szuflad może być rozmowa z gosposią, w przypadku Anny Król była to rozmowa z panią Zofią Dzięcią w stawisku, pomagała prowadzić gospodarstwo. Skoro to może być metoda historyczna, to porozmawiajmy w takim razie o tym, czego ona może dotyczyć, z czego możemy korzystać. Z szafy, z szuflady. Pani powołuje się na etnografów, ale pewnie też, oprócz książek kucharskich, pamiętniki. Jaki jest nasz bo to wynikać musi na pewno z tych pamiętników, stosunek do rzeczy banalnych, do codzienności. Czy o tym się pisało, pisze? Teraz to się pisze. Myślę, że przyszli historycy będą mieli problem z przeglądaniem tych wszystkich, tego wszystkiego, co piszemy o swojej codzienności, co zjedliśmy, co kupiliśmy, na kogo spojrzeliśmy albo i nie. Natomiast jaki był wtedy, na przykład w dwudziestoleciu, nasz stosunek do codzienności?
Nasz stosunek do codzienności jest taki, że rzeczy banalne spychamy na margines. Tutaj nie tyle dwudziestolecie jest dobrym przykładem, ile II wojna światowa, bo moją pierwszą książką, moim debiutem była Okupacja od kuchni, w której zajęłam się właśnie kuchnią w czasie II wojny i to była droga przez mękę, żeby znaleźć materiały do tej książki. Oczywiście były książki kucharskie, ale to nie wszystko. Potrzebuje relacji żywego człowieka. I przekopując się naprawdę przez setki tomów wspomnień. Mam na szczęście umiejętność szybkiego czytania, więc przeczytanie książki całej nie zajmuje mi aż tak długo, żebym zaczęła bić głową w ścianę, gdy pierwszą zmiankę o jedzeniu znajduję dopiero na 300 stronie. Natomiast tak, to była książka składana ze strzępów. Ludzie pisali o wszystkim. O tym, że spotkali Niemca, o tym, że pracowali tu czy tam, o tym, że byli zaangażowani w konspirację, musieli gdzieś wyjeżdżać, coś robić. Ale co jedli na śniadanie? Co jedli na obiad? Gdzie chodzili po zakupy? To nie było ważne. Zwłaszcza w pamiętnikach mężczyzn. Gdy czytałam pamiętniki mężczyzn, to bardzo trudno było znaleźć cokolwiek na ten temat. Bo no, na przykład na tak mniej więcej na 100 pamiętników mężczyzn tylko kilku lub kilkunastu poświęcało jedzeniu więcej niż jeden akapit.
To może to nie jest ważne.
Czy ja wiem? Nasza rzeczywistość składa się z wielu elementów. Ważne jest nie tylko to, co widzimy na półce z gazetami w kiosku, nie tylko to, co słyszymy w telewizji, ale to, w jaki sposób odbieramy na przykład tamte rzeczy, na to ma wpływ to, jak żyjemy na co dzień. Czy jesteśmy najedzeni, czy mamy wygodne miejsce do spania, czy mamy bezpieczną pozycję w pracy, czy długo na przykład zajmuje nam dojazd do pracy, ile mamy codziennie obowiązków, ile musimy czasu spędzić w kuchni, ile czasu piorąc i tak dalej. To wszystko składa się na życie człowieka. I to wcale nie jest nowy wynalazek. Tak samo działało to dawniej. Władysław Jagiełło zmarł nie dlatego, że zadał mu ktoś rany w bitwie, tylko dlatego, że poszedł słuchać skowronków i się przeziębił. A to jest taka zwyczajna, codzienna rzecz. Miał ochotę poobcować moment z naturą. Nie posłużyło mu to.
Poza tym to, co jemy, ma wpływ też na to, kim jesteśmy. Nasza dieta kieruje często naszymi działaniami, naszym sposobem myślenia, o czym dziś wiemy, bo są na to konkretne badania, potwierdzają to konkretne badania naukowe. Kiedyś być może tego nie wiedziano, ale działanie było dokładnie to samo, prawda?
No, trzeba by zapytać o to Bolesława Chrobrego, który pod koniec życia był po prostu tłusty. I bardzo wiele jego ówczesnych wyczynów wynikało poniekąd z tego, że musiał udowodnić swoim ludziom, że dalej jest ważnym, mężnym, potężnym królem, a nie tylko po prostu zwalistym człowiekiem, który z trudem wsiada na konia. Jest też nawet teoria, że skrzywdził ruską księżniczkę przed sławę właśnie dlatego, że musiał udowodnić, jakim to jest męskim człowiekiem.
Czyli to czytanie książek kulinarnych i we wspomnieniach wyszukiwania choćby jadłospisu ma znaczenie dla zrozumienia historii. Kuchnia niespychana pod dywan, nie ukrywana w cieniu, może nam rozszyfrować kilka zagadek historycznych.
Teraz zastanówmy się, ile razy w dziejach świata to, że ktoś bardzo się zatruł, wpłynęło na to, jakie decyzje podjął. Czy dotyczyło to władców, czy dotyczyło to żołnierzy, czy dotyczyło to zwykłego człowieka? Wystarczyłoby, żeby wojsko dostało skażoną żywność i bitwa przegrana.
A biorąc pod uwagę, jak wiele decyzji związanych nie tylko z polityką jest, a właściwie można by powiedzieć, które decyzje nie są podejmowane przy stole, no to nie należy lekceważyć tej strony naszej historii. Nie tylko Bolesław Chrobry był gruby. Chciałabym przywołać, żeby nie było tak, że jeśli mówimy o na przykład w dwudziestoleciu od kuchni, to mówimy wyłącznie o kobietach, które tą kuchnią były obciążone, dociążone, nią się zajmowały. Chciałabym przywołać taką postać z tamtego czasu. Jesteśmy w Warszawie, dziś jest to bodajże Rynek 7, kiedyś była to Gnojna 7, to jest, zdaje się, adres, który pani lubi specjalnie, adres, który zresztą przeszedł do historii także dzięki piosence, że to tam właśnie zbiera się ferajny kwiat.
Gruby Josek, jedna z moich ulubionych postaci w mojej książki, to był człowiek instytucja. W jego wyszynku zbierali się ludzie dosłownie z najniższych nizin i z najwyższych wyżyn. Z jednej strony pijali tam porannego kielicha woźnice spod hal mirowskich, z drugiej strony było to jego przybytek był nazywany filią Ministerstwa Spraw Wojskowych, ponieważ tam zasiadali panowie w mundurach, opijali się czystą i jadali gęsie pipki, czyli szyjki gęsie nadziewane, które były bardzo popularną i są nadal popularną potrawą kuchni żydowskiej. I co jest ciekawe, Josek traktował równo każdego klienta. Jak awanturował się pułkownik, to w mordę dostał pułkownik. A jak awanturował się woźnica, to woźnicę też za fraki i do widzenia. Rządził Josek żelazną ręką. Był to wielki, zwalisty chłop, który z jednej strony miał tęgą głowę do alkoholu, z drugiej strony mnóstwo siły w rękach, ale też był bardzo mądrym człowiekiem. Lokalna społeczność przyjęła go na swego rozjemcę i gdy wreszcie Josek, którego w końcu alkohol, tłuste jedzenie i bardzo nocny, nie do końca zdrowy tryb życia wprowadziły do grobu, bo zszedł na zawał, zmarł, to po prostu pogrzeb Joska, po pierwsze, opisano w gazetach, zebrały się na nim naprawdę tłumy, pojawili się ważni ludzie, właśnie wojskowi, którzy do tej pory u niego jadali i też zwyczajni ludzie po prostu żegnali swojego rozjemcę, swojego przyjaciela, swój autorytet.
To też było tak, że Gruby Josek potrafił wypić litr spirytusu, zdaje się, ale robił to na specjalne zamówienie, co nie był jego cowieczorny zwyczaj. Robił to na specjalne zamówienie i tylko pod warunkiem, że ten, kto go poprosi, wpłaci później określoną sumę pieniędzy na cele charytatywne.
Dokładnie. Proszę zobaczyć, jaki filantrop.
To życie kawiarniane w dwudziestoleciu specjalnie intensywne miało też swoje konsekwencje. Pamiętam, jak zastanawiałyśmy się tutaj kiedyś z Klementyną Suchanow, autorką znakomitej biografii Gombrowicza. Co by było, gdyby Gombrowicz, który próbował się przez moment dosiąść do stolika z kamadrytów ziemiańskiej, został rzeczywiście do tego stolika przyjęty. No bo rzeczywiście, gdyby został przyjęty, być może wszystko potoczyłoby się zupełnie inaczej. Tymczasem nie został. Oczywiście poradził sobie znakomicie, dlatego że natychmiast stworzył swój stolik, najpierw w Siemiańskiej na dole, który stał się wkrótce równie popularny jak ten na Pięterku, a później zmienił lokal i uczynił to miejsce, do którego się przeniósł, równie popularnym. Ale właśnie tak prosta rzecz, jak stolik w kawiarni, a ile w tym przypadku literackich może mieć konsekwencji. Życie kawiarniane w dwudziestoleciu w stolicy także poświęca pani mu miejsce. To jest nie tylko Ziemiańska, to jest znakomita Adria. Skąd pani wie, że Jan Karski jadł tam jesiotra?
Ze wspomnień Karskiego.
Mhm. Czy to ważne, że on tam jadł tego jesiotra?
Dla mnie jak najbardziej, bo to pokazuje po pierwsze, było go stać. Po drugie, obracał się w światowym towarzystwie, bo w tych najpopularniejszych warszawskich lokalach bywali nie tylko Polacy, byli tam też przedstawiciele zagranicznych misji dyplomatycznej, zagraniczni ludzie biznesu, po prostu cudzoziemcy przebywający przejazdem, arystokracja, tuzy biznesu, ważni politycy. W ten sposób nawiązywały się kontakty. I mamy tutaj młodego Karskiego, który myśli, żeby zostać dyplomatą, który nagle zjawia się właśnie w takim miejscu i wiemy już, że nie czuje się tam obco, bo czytamy jego wspomnienia. Jeśli nie czuje się tam obco, to na pewno już był tam nieraz, czyli nieraz zetknął się z tymi ludźmi ze świecznika, czuje się w ich towarzystwie swobodnie. To już widać po nim, że ma w takim razie pewność siebie, że umie się zachować. Z tego jednego, że był w Adrii i mógł sobie zjeść jesiotra i nie był tam pierwszy raz. Albo że w jednym z warszawskich lokali pierwszy raz pił kolorowego drinka. Też mamy informacje o tym, że kolorowe drinki pojawiają się w warszawskich lokalach. Nie jest to tradycyjny polski alkohol, nie jest to tradycyjny polski sposób picia alkoholu. Iwaszkiewicz, nie tylko jego biografia, ale książka jego córki z moim ojcem o jedzeniu. Córka Iwaszkiewicza opowiedziała o tym, jak wyglądało w ogóle zwyczajne życie na stawisku. Mamy wielkiego twórcę, wspaniałego literata, który wykombinował na przykład wodorosty, które są tam jednym z ciekawych dań w stawisku. Oczywiście robione z polskich rzeczy. Mamy ich tradycje kulinarne. Mamy informacje o tym, że wewnątrz rodziny Iwaszkiewicza panowały spory o to, czym są prawdziwe potrawy wielkanocne czy bożonarodzeniowe. Przecież wiele rzeczy to było koroniarskie wynalazki. Już samo to określenie koroniarskie wynalazki pokazuje nam dziedzictwo poprzednich epok. To przecież z korony. Czyli jeszcze z czasów zaborczych. Mamy informację o tym, że kuchnia polska w ówczesnym czasie to jest kuchnia regionalna tak naprawdę i dopiero II wojna światowa zrobiła z nas jeden wielki miks przez migracje związane właśnie z pojawieniem się ziem odzyskanych, z utratą Kresów. Wymieszaliśmy się, ale dawniej przecież kuchnia była zupełnie inaczej, akcenty tej kuchni były zupełnie inaczej rozłożone w poszczególnych regionach Polski.
Nie jestem pewna też, czy nie inaczej brzmiałby w naszych uszach pan Tadeusz, gdybyśmy wszyscy pamiętali o tym, że Adam Mickiewicz lubił gotować i bardzo dobrze znał się na smakach i na kuchni. Stąd te niektóre opisy brzmią tak bardzo wiarygodnie.
Cały pan Tadeusz jest pełen takich delikatnych nawiązań do kuchni. W czasach Mickiewicza to nie było normalne, żeby mężczyzna interesował się kuchnią. To było wręcz uznawane za niemęskie podejście, chociaż profesjonalni kucharze zatrudniani w dworach szlacheckich czy w rezydencjach magnackich byli przede wszystkim mężczyznami. Zresztą taki kucharz musiał doskonale znać swój fach, uczył się przez lata u innego kucharza i musiał jakoś zrealizować te wspaniałe receptury z tamtych czasów, kiedy to receptura polega na tym, że weźmiesz trochę tego, weźmiesz garść tamtego, a potem dodaj wody ile trzeba. Tylko ile to jest, ile trzeba? Nie mam zielonego pojęcia, pani zapewne też nie ma.
Ale jakbym swoją babcię słyszała?
To po prostu słychać u ludzi doświadczonych w kuchni. Weźmiesz wody tyle, ile ciasto przyjmie.